Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie raz jeszcze witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. Temat, jaki sobie wyznaczyliśmy na nasze dzisiejsze spotkanie, wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka. Bardzo serdecznie pragnę przywitać obecnych w naszym studiu gości dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam panią profesor doktor habilitowany Ludwikę Sadowską z Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szczęść Boże, pani profesor, witam
Boże,
serdecznie.
Witam serdecznie.
Z nami jest także pani Ewa Gejsztor, pracownik tejże katedry, a także prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Oddział Dolnośląski. Szczęść Boże, witam serdecznie,
ja,
pani prezes.
Jest
witamy serdecznie i podejmujemy temat wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka. Pani profesor.
Ja chciałam zwrócić uwagę, że bezduszna technika wspomaganego rozrodu metodą in vitro jest zagrożeniem dla zdrowia tworzonych dzieci. Skuteczność metody in vitro, czyli prawdopodobieństwo urodzenia dziecka, wynosi około 30%, 28-30%. Jest to jednak liczba bardzo orientacyjna, ponieważ odsetek ten może ulec i zmianie i waha się w zależności od stanu zdrowia chętnych zgłaszających się do zabiegów in vitro. W Polsce jest to właściwie nieuregulowany prawnie zabieg, procedura i kosztowna. Właściwie nie ma jakieś, tak jak w innych krajach na zachodzie, zasad zapłodnienia in vitro. Jest to jak gdyby Amerykanka, wolna Amerykanka. Dlatego też w Sejmie, w różnych gremiach istnieje kierunek do uregulowania tej sprawy. Oczywiście lekarze, ja także jestem sceptycznie nastawiona do metody in vitro zapłodnienia, wspomagania rozrodu tą metodą, czyli danie produktu, o który człowiek, rodzic zabiega, czyli dziecka, drogą na skróty w przypadku niepłodności małżeńskiej. Dlatego też w rządzie, w różnych gremiach istnieje dyskusja, różne projekty pana Gowina. W sądzie było kilka projektów, które okazały się jeszcze nie rozwiązane i niedopracowane. Z punktu widzenia lekarskiego jest to metoda, która właściwie nie spełnia naszych oczekiwań, ponieważ stanowi zagrożenie dla poczętych w ten sposób dzieci. Oczywiście zagrożenia to są medyczne, etyczne i moralne dla ludzi, którzy się tym zagadnieniem są objęci. No i poza tym, że to jest kosztowny zabieg, to nie jest bezpłatny, tylko kosztowny. Ja chciałabym tu przedstawić Państwu kilka takich etapów, co to jest ten zabieg in vitro. Otóż w pierwszej części jest to podzielone na kroki. W pierwszej części jest to tak zwana stymulacja hormonalna organizmu matki do wyprodukowania przedwczesnego dojrzewania komórek jajowych, tak w pęcherzykach grafa. Pod wpływem hormonów, które otrzymuje matka, dochodzi po pewnym okresie do dojrzewania. I wtedy jest to także pierwszy etap. Dojrzewa oczywiście nie jeden, tak jak w sposób naturalny, jedno jajeczko po jednej stronie, w jednym jajniku, potem w drugim, regularnie, jak to jest zapisane w kodzie genetycznym kobiety. Tutaj dochodzi pod wpływem hiperstymulacji hormonalnej, dochodzi do dojrzewania 6-7 jajeczek, które powodują, że ten jajnik może być właściwie zmieniony patologicznie. I wtedy może istnieć tak zwany proces chorobowy hiperstymulacji jajników i który nawet grozi śmiercią kobiecie. Były takie przypadki podpisywane. Oczywiście tego się nie uniknie, ponieważ taka jest procedura fizjologiczna. Kontrola tych pobranych komórek, potem się pobiera te komórki, pobiera się drogą operacyjną, jest to zabieg bolesny i przygotowuje się do odpowiedniego naczynia w szkle, do szkła, do próbówki te pobrane komórki. Często resetuje się kawałeczek jajnika, pobiera się z jajnikiem i można przechować te komórki, zamrozić i potem stanowić mogą produkt do dalszego opracowywania, do wszczepienia innym kobietom, do nosicielek tych, które zobowiążą się donosić zapłodnione jajeczko dla innej kobiety. Także to są prawne wady tej metody, polegają większe, bardzo wady tej metody są duże, ponieważ jakby przekreślają naturalne prawo człowieka do posiadania swojej matki, swego ojca. Często może być tak, że mamy dziecko, urodziło się metodą in vitro, ma dwie matki, jedna, która donatorka materiału genetycznego, druga, która przyjmuje to dziecko. Mamy ojca, który daje plemnik, prawda, i ojca biologicznego, który może nie mieć plemników, i wreszcie matka, która przyjmuje i donasza dziecko. Przyjmuje to dziecko, jak gdyby kupuje to dziecko od nosicielki. Także pięć może być osób zaangażowanych w jedno wychowanie jednego dziecka. To jest bardzo skomplikowane. W momencie, kiedy zarodki powstają, może to nastąpić właśnie przez odcięcie, pobranie, przygotowanie plemników. Odcięcie witki i wprowadzenie. Oczywiście plemniki otrzymuje się na skutek masturbacji. Sperma w mężczyźnie zawiera, jeżeli nie zawiera odpowiednich plemników, może być pobrane przez nakłucie jądra. Plemniki wtedy się poddaje selekcji. I można wtedy te plemniki wprowadzić do środowiska wodnego, w którym znajduje się jajeczko, i wtedy następuje inkubacja w cieplarce i połączenie tego plemnika czy plemników z jajeczkiem. Oczywiście jest jeden plemnik zapładnia komórkę jajową, ale jeżeli mamy kilka jajeczek, 6-7, to one ulegają zapłodnieniu. I wtedy co robić z tymi dodatkowymi zarodkami, czyli ludźmi już? W momencie wniknięcia plemnika, główki plemnika do jajeczka, powstaje nowy człowiek. Od tego momentu liczymy jako istotę ludzką. Można wszczepić do macicy, do matki, która chce to dziecko przyjąć, prawda? Możemy wcześniej obserwować te zarodki i zobaczyć, które z nich jest najlepsze. Czy jest symetryczne, które jest najbardziej, najładniej wygląda. Jest to ta selekcja preimplantacyjna. I tutaj to znów zależy od człowieka. Można też niektóre zarodki, w sumie 2-3, wprowadzić do macicy kobiety, a resztę zamrozić. Najpierw, już teraz mamy metodę, nową metodę, która odwadnia zarodki i dopiero zamraża do temperatury najpierw minus 90, a następnie do temperatury 160 ciepłego azotu. I te zarodki są przechowywane w laboratorium w odpowiednich pojemnikach do momentu, kiedy zostaną, matka zechce drugie dziecko urodzić i wtedy ten zarodek wprowadza się matce. Może być tak, że ten zarodek może inna kobieta zaadoptować. I były takie w tych różnych projektach, że niektóre kobiety adoptowały te zarodki już istniejące, niekoniecznie swoje, i rodziły się dzieci z tego materiału. Czyli człowiek tu jest jako przedmiot traktowany. Przeszczepianie zarodków jest trudną pracą i wymaga bardzo wysokich zdolności technicznych, i z tym związane jest bardzo negatywne skutki, ponieważ nieprawidłowe szczepienie, nieprawidłowy skład płynu, w którym przechowywane są zarodki, mogą spowodować, że nastąpi uszkodzenie materiału genetycznego, powstaną różnego typu wady rozwojowe u tego szybko rozwijającego się dzieciątka w tych pierwszych dniach życia, i skutkiem będą właśnie różnego typu wady, a nawet śmierć. Z tych wiele zarodków oczywiście ginie. dzieci nie rozwijają się dalej. Rozwijają się z wadami takimi genetycznymi. Dzieci te mogą także nie zagnieździć się w jamie macicy. Następuje albo zagnieździć się kilka zarodków i wtedy może być taka technika, która spowoduje, że można usunąć te zarodki, których jest za dużo. I znów tutaj to jak gdyby taka, to jest, nazywa się ta selektywna aborcja. Czyli już jest znów niszczenie, zostaje jeden, dwa, które nam się najlepiej podobają, lepsze laborantowi czy lekarzowi operującemu się podobają w tej metodzie. Ponieważ ten rozród wspomagany to jest bardzo wiele elementów. Pierwszy element to jest powiedzmy wspomaganie owulacji. Potem jest inseminacja domaciczna może. Potem jest dojajowodowy transfer gamet. Może być zapłodnienie in vitro. I wreszcie może być tak zwana docytoplazmatyczna iniekcja plemnika. To są różne etapy właśnie z zapłodnienia in vitro. Wspomagania rozwoju metodą in vitro. Są takie, taka bezduszna technika. Nie ma tutaj miłości. Jest to sama tylko technika. I myślę, że dziecko traktowane przedmiotowo to nie jest droga. Związane z tym jest także wydzielanie neurohormonów kobiety. Kobieta te 2 tygodnie oczekuje, czeka na kontrolę w ultrasonografię, czyś jajeczko jest najpierw, czy zapłodnienie wprowadzone zostało na techniką chirurgiczną, zostało we właściwe miejsce, czy się to dziecko rozwija, jak się rozwija. Jest to wielki niepokój kobiety, która przeżywa tą procedurę. Procedurę mówię. Zostało rozdzielone jak gdyby prokreacja ludzka od fizjologii. Duchowość gdzieś tutaj znikła. Dziecko jako dar, a nie technologiczny postęp nauki. Ja tutaj zaczynam mówić. Musi być darem, bo dawcą życia jest Pan Bóg. Natomiast zaprosił rodziców do współstwarzania człowieka. Ja mówię, że kiedy my się przeciwstawiamy woli tutaj, to jest, nie ma naturalnej selekcji przecież, to wybieram określone zarodki. Jest to taka no, niefizjologiczna technika, prawda? I myślę, że tutaj musimy być bardzo czuli, wrażliwi, czy można dopuścić, czy to, co technicznie możliwe, czy to jest etyczne. Czy nam wolno ten postęp technologiczny wykorzystać do stwarzania człowieka, zastępowania roli Pana Boga.
To bardzo ważne pytanie, Pani Profesor, bo dzisiaj, kiedy obserwujemy te różnego rodzaju toczące się debaty, zarówno w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w różnego rodzaju stacjach telewizyjnych i radiowych, przywołuje się tylko jeden argument, tak? Szczęście rodziców, że niby ten technologiczny produkt, brzydko mówiąc, ma być ich spełnieniem, doświadczeniem poczucia bycia matką i ojcem, a tymczasem już Pani Profesor w tych kilku zdaniach prowadzenia zaznaczyła, że to jest de facto technologiczny, bardzo skomplikowany proces, który szczęściem trudno nazwać.
Trudno nazwać właśnie. To jest ból i często poczucie winy, że zastępujemy Pana, że niezgodnie z wolą Pana Boga. Bo jeżeli zaczniemy analizować z punktu widzenia medycznego genetyki, to niepłodność wynika z jakichś zaburzeń fizjologicznych i czasem właśnie jest to niemożność poczęcia z powodu różnego typu błędów genetycznych samego jajeczka czy środowiska wewnątrzłonowego.
Pani profesor, chcemy rozmawiać dzisiaj o bardzo konkretnych zagrożeniach dla dziecka, ale w tej wypowiedzi wstępnej już pani profesor powiedziała, że także bardzo wiele zagrożeń czyha na kobietę.
Tak. Tak, no znaczy na kobietę ja bym zaproponowała Ewie, żeby...
Ja przede wszystkim chciałabym podzielić się tym, że jako małżonkowie i takie mam poczucie razem z moim mężem, którego tutaj akurat nie ma, jesteśmy powołani do tego, żeby przyjmować dziecko od Pana Boga. Oczywiście powinniśmy to robić w jedności i w zgodzie ze sobą i z Panem Bogiem. Problemem jest taka sytuacja, kiedy nie można mieć dzieci i osobiście byliśmy tym dotknięci, co jakby stawiało nas przed takim dylematem, co właściwie zrobić w tej sytuacji. ponieważ oczywiście bardzo pragnęliśmy mieć dzieci, zawsze zakładaliśmy, że będziemy mieli ich trochę więcej niż jedno. I kiedy stanęliśmy przed tym dylematem, zaczęliśmy szukać przede wszystkim tego, jaka jest wola Boża w takich sytuacjach, czyli przeglądaliśmy literaturę i szukaliśmy różnych artykułów, które mogłyby nam wskazać, co Kościół mówi na ten temat. Byliśmy bardzo młodzi wtedy, mieliśmy po 20 parę lat. I wtedy właśnie znaleźliśmy też taką informację w 87 roku, chyba wydaną przez Watykan, takie zalecenie, że właściwie poczęcie dziecka powinno być dokładnie w warunkach fizjologicznych, w warunkach, kiedy jest miłość małżeńska i która może się spełnić. Wówczas zdecydowaliśmy, mimo różnych namów, informacji o tym, że in vitro jest taką dobrą metodą, nową wówczas, która w Polsce nie była taka znana, ale była już skuteczna. Kilka par znajomych też mogło skorzystać z tej metody i w związku z tym gdzieś przeszła myśl, ale odrzuciliśmy tą metodę, ponieważ uznaliśmy, że mimo wtedy małej wiedzy na ten temat, że chcemy iść zgodnie z wolą Bożą i skoro Pan Bóg ustanowił, że nie możemy mieć dzieci biologicznych, to właściwie jesteśmy w stanie się zgodzić z tym, że ich nie będziemy, oczywiście z wielkim bólem serca.
Skuszenie genetyczne. Ponieważ jeżeli na wstępie powiedziałam, że jeżeli jest para niepłodna, to znaczy jest jakaś przeszkoda. I schorzenia genetyczne, które są nosicielami rodzice, często nie, Pan Bóg nie chce rozprzestrzeniać dalej. W związku z tym rodzice są niepłodni. Ale doprowadzając do zapłodnienia metodą in vitro, możemy właśnie te schorzenia genetyczne jak gdyby przekazywać. I w związku z tym...
Czyli to jedno z tych kolejnych zagrożeń.
Tak, to jest to drugie kolejne zagrożenie, czy trzecie, że my właśnie sprzeciwiając się naturze, fizjologii, będziemy te schorzenia genetyczne przekazywać metodą in vitro. Poza tym będziemy także widzieć, że obserwuje się, to już są badania, w Polsce nie ma robionych tych badań niestety, ale na Zachodzie, w wielu krajach, gdzie metoda zapłodnienia in vitro jest metodą przyjętą i już jest bardzo wiele tysięcy, nawet około miliona dzieci jest już dzieci, bo tak w ten sposób poczęte, już są zrobione obserwacje i publikacje. I można powiedzieć, że dzieci przychodzące na świat dzięki metodzie in vitro są o 30% bardziej narażone na różnego rodzaju wady genetyczne, a późniejsze są problemy zdrowotne niż w grupie dzieci poczętych drogą naturalną. 30%. Dzieci poczęte dzięki tej metodzie ponad dwa razy częściej od dzieci poczętych drogą naturalną cierpią z powodu wady serca i problemów układu pokarmowego, z powodu astmy skrzelowej. Poza tym takie typowe obrazy rozszczepienia wargi, podniebienia, czy też innych wad rozwojowych układu kostno-stawowego. Wśród chorób, na które są narażone dzieci z próbówki, raporty wymieniają takie zespoły jak zespół Angelmana, który prowadzi do upośledzenia umysłowego, zespół Detwika-Widmana, czyli choroby genetyczne, które charakteryzują się upośledzeniem umysłowym, ale także różnego typu wadami somatycznymi. Dzisiaj wiemy doskonale, że cztery razy częściej dzieci poczęte metodą in vitro cierpią na zarośnięcie przełyku, trzy razy częściej na zarośnięcie odbytu. U dzieci poczętych metodą in vitro do 5 lat wykonuje się dwukrotnie więcej zabiegów chirurgicznych w związku z tym w porównaniu do dzieci poczętych drogą naturalną. Czyli to jest ta potrzeba, prawda? Jednym z defektów tych genetycznych w metodzie in vitro są nowotwory, siatkówczak oka, który występuje właśnie u dzieci poczętych drogą in vitro. Dzieci urodzone ponad dwukrotnie częściej są narażone na wystąpienie u nich mózgowego porażenia dziecięcego. A dzieci, które urodzone są z zamrożonych zarodków, 230% częściej są uszkodzone. Także musimy wiedzieć o tym, że te dzieci to nie są materiał taki idealny. To są dzieci wszystko uszkodzone. Uszkodzone na skutek procesu tego wczesnego ingerencji zewnętrznej. Bardzo istotną rzeczą są uszkodzenie genów. I to genów, które zawarte są w materiale jajeczka i w plemniku, do którego dochodzi w momencie wprowadzenia tych dwóch komórek genetycznych, rozrodczych, na szkle. Czyli kiedy to następuje połączenie w środowisku i to medium, to w którym się toczy, ono właśnie rzutuje w bardzo ważnym stopniu na powstanie zaburzeń genetycznych, zaburzenie kodu genetycznego i uszkodzenie jego. Często to uszkodzenie może być przekazywane w następnych pokoleniach. Albo też może być od razu, kończyć się na tym jednym dziecku, czyli dochodzi do niepłodności tego potomstwa.
Powróćmy do świadectwa pani Ewy, czyli ten dramat, który także dosięgnął państwa, rodzice, którzy pragną mieć swoje pociechy, swoje dzieci, i ta sytuacja, w której państwo dowiadują się, że tych dzieci mieć nie mogą. Doszliśmy do tego momentu, że na pewno odrzucamy metodę in vitro, a zatem jak dalej potoczyły się losy, jakie decyzje zapadły w państwa życiu?
Dalej oczywiście gdzieś w sercu nam się kołatało to, żeby mieć tą dużą, upragnioną rodzinę. I dzięki temu, że trwaliśmy na modlitwie i prosiliśmy Boga o jakieś światło, co w tej sytuacji zrobić. Któregoś razu na małej grupie, w której uczestniczyliśmy we wspólnocie, osobiście dostałam słowo o świętej Elżbiecie i odczytałam je jako słowo, że ta niepłodna będzie miała syna, tak? I odczytaliśmy je tak głęboko, że to jest dla nas słowo, że Pan Bóg nam obiecuje dzieci. I nie trzeba było długo czekać. Przyszła myśl o adopcji dzieci, która gdzieś jeszcze w dzieciństwie się kołatała, bo zawsze pragnęłam mieć swoje dzieci i później adoptować jedno dodatkowe, więc myślę, że Pan Bóg mnie przygotowywał na to. I tutaj właśnie nadarzyła się taka okazja, gdzie no oczywiście z różnymi dylematami, czy sobie poradzimy, czy w ogóle nas młodych, bo my byliśmy 20-parolatkami, przyjmą i zaakceptują jako rodziców adopcyjnych. Ale w poradni adopcyjnej spotkaliśmy się z bardzo dużym, ciepłym przyjęciem. I dzięki temu mamy troje adoptowanych dzieci w tej chwili. Córkę i dwóch synów. A chciałam powiedzieć też o tym, że bo wiem, że wiele par boryka się z tym problemem i zastanawia się, czy są w stanie w ogóle otworzyć się na nowe dzieci, na kogoś obcego tak naprawdę. To z mojego doświadczenia, z naszego małżeńskiego doświadczenia wynika to, że jeżeli te dzieci mają być dla nas, to, a takie są, bo Pan Bóg je przygotował na pewno dla nas wcześniej, to serce się otworzy i to jest taki drugi, inny, obcy człowiek, mąż, jest tym pierwszym obcym człowiekiem, którego spotykamy w życiu i kochamy go, prawda, i jesteśmy z nim jedno, a dzieci, które wierzymy, że przyszły do nas właśnie dzięki Bogu, który nam je ofiarował, również stają się z nami jedną rodziną i tutaj nie można nie pokochać dzieci, tak? Prędzej czy później to się wydarzy, ta więź się wytworzy i no wdzięczność Bogu jest ogromna.
Jaka różnica wieku pomiędzy dziećmi, pani Ewo?
Między pierwszą dwójką 3 lata i między kolejnymi synami 2 lata. Więc mamy w przeciągu 5 lat mamy całą trójeczkę.
Pani profesor, czyli przy tym z jednej strony promowanym, bardzo technicznym sposobem, który niesie za sobą bardzo wiele różnego rodzaju zagrożeń i dla matki, i dla dziecka, mamy do czynienia z tą propozycją, która przecież może stać się źródłem poczucia tej prawdziwej, autentycznej miłości rodzicielskiej.
Tak, no i poza tym, że samo zapłodnienie in vitro, którą proponuje się, wcale nie jest takie bezpieczne. To jest narażone na większe ryzyko martwego urodzenia tych dzieci, za które oczekujemy, 2 tygodnie czekamy. Nosimy w sobie, albo też nosi matka, nosicielka. A ryzyko martwego urodzenia jest bardzo duże. Dzieci rozwijają się wolniej. Masa ciała tych dzieci, które rosną z poczętych na drodze in vitro, jest mniejsza niż dzieci poczęte w sposób naturalny. Jeżeli to są ciąże bliźniacze, to oczywiście jest jeszcze mniejsza, ale w porównaniu do dzieci drogo naturalnych poczętych, tych bliźniaków czy trojaczków, są jeszcze mniejsze. Czyli to jest to duże zahamowanie rozwoju wewnątrzłonowego. Porównanie, te przeżycia kobiety, które oczekiwa dziecka, są jeszcze większe, jeszcze większą traumą jest, jeżeli dochodzi do obumarcia albo potem urodzenia dziecka martwego. W organizmie kobiety często dochodzi na skutek hyperstymulacji, dochodzi do różnego typu schorzeń. I tutaj mamy też częściej nowotwory później się powstają, częściej dochodzi do zaburzeń układu krzepnięcia, dochodzi do powstania torbieli jajników, do zaburzenia czynności nerek i całego szeregu schorzeń. Także to nie jest takie obojętne. I tutaj całą energię, całą miłość skierować można nie na siebie, nie na swój oczekiwany produkt, jakim jest to dziecko, o którym marzymy, moje własne, z moich komórek, ale tutaj już uszkodzonych. To dochodzi także do zaburzeń genetycznych, epigenetycznych w tym pierwszych 3 dniach życia, kiedy nasz szkle, nasz ten materiał genetyczny jest poddany tej procedurom. Dlatego też ja myślę, że przekierowanie naszego myślenia, naszej miłości na inną drogę, i tutaj dla przykładu właśnie Ewa opowiada swoje doświadczenie, że jednakowo kocha te dzieci, to jest bardzo ważne. Dlatego też jesteśmy także w zgodzie tutaj ze swoim sumieniem. Czyli te etyczne aspekty przeciwko poczęciu drogi in vitro są niezmiernie ważne. Poza tym jestem obciążona także, jeżeli tą drogą poczynam, że po tym jednym otrzymanym dziecku, otrzymanym, ginie wiele dzieci. Około 20 do 40 tych istot już poczętych.
Ogromna liczba zamrożonych.
Tak, zamrożonych. No, myślę, że od 20 do 40 istnień ginie jako jak gdyby, no, ekwiwalent jednego urodzonego i nieczęsto takiego w pełni zdrowego dziecka. Ja jestem tym bardzo tak przejęta i nie mogę po prostu mówić o tym, bo widzę ten ból matek, które tracą dzieci, ten ból dzieci, które potem wychowują, i te wszystkie choroby genetyczne, które powstają w wyniku naszego nieroztropnego podejścia, przeciwstawienia się woli Bożej.
Mówi się także o tym zagrożeniu, któremu na imię kazirodztwo, tak? W przyszłości, w pewnej perspektywie, że z racji na to wieloźródłowe pochodzenie, medycznie nazwijmy to, materiału genetycznego, to zagrożenie także jest bardzo realne i może także skutkować w następnych pokoleniach bardzo negatywnymi procesami.
Ja mówię, że ta metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności, tylko technicznym tworzeniem człowieka. Jest drogą na skróty. Dostajemy właściwie efekt tego tylko, o czym marzymy. Ale to nie jest... Dalej ta para jest niepłodna. I to jest ważne. Produkt mamy, ale tylko ten jeden, który może być, a może nie być, prawda? Ginie.
Panie Ewo, może słuchają nas małżonkowie, którzy przeżywają ten sam problem, dramat, który dotknął także i państwa życia małżeńskiego, rodzinnego. Może warto także skierować do nich słowo, bo może są w tym momencie akurat w bardzo ważnej rzeczywistości podejmowania decyzji. Czy może jednak nie pokusić się o in vitro, czy też rzeczywiście to świadectwo, które pani powiedziała przed chwilą?
Chciałabym bardzo zachęcić do tego, żeby jednak rozważyć tę decyzję też w świetle jedności małżeństwa, ponieważ Na pewno decyzja o in vitro, która jest tak naprawdę bardzo techniczną technicznym wytworem, tak, naszego dziecka upragnionego, może niestety skutkować tym, że zostanie zaburzona ta nasza jedność i w efekcie, owszem, otrzymamy dziecko, ale małżonkowie niekoniecznie będą z tego tak zupełnie usatysfakcjonowani. Będą gdzieś dręczyły ich te jakieś dylematy. Człowiek nie powinien przejmować roli stwórcy, tak, w momencie, kiedy chce mieć dziecko, a niestety metoda in vitro jakby wchodzi w ten obszar i decyduje za Pana Boga tak naprawdę, czy to dziecko ma się począć właśnie i w jakich warunkach. Przede wszystkim chciałabym zachęcić, żeby rozważyć tą adopcję, ale również przekazać, że jest inna metoda, w tej chwili dużo bardziej znana niż, no ja jej nie znałam, jak zaczynaliśmy myśleć o poczęciu dziecka. Jest to naprotechnologia. I w tej chwili rozwija się bardzo prężnie na wszystkich kontynentach. W Polsce też już jest wielu terapeutów, wielu lekarzy, którzy zajmują się tą metodą. I jest to metoda, która jest zupełnie zgodna z naszym sumieniem, z naszą wiarą, ponieważ ona opiera się, właściwie rozpoczęła się od myśli profesora Hilchersa, tak, profesora Hilchersa ze Stanów Zjednoczonych, który oparł swoje działania na encyklice Jana Pawła II, Humanae Vitae. I wówczas zaczął badać kobiety pod takim kątem, żeby mogły począć dziecko w naturalnych warunkach. Czyli właściwie cała ta metoda sprowadza się do tego, żeby wyleczyć kobietę, wyleczyć problem, a nie tylko wyprodukować, brzydko mówiąc, dziecko. Nie pomija się tych różnych etapów, które są potrzebne do leczenia. Proces też trwa około 2 lat, tak jak procedura in vitro, która tutaj trzeba podkreślić, nie udaje się za pierwszym razem i małżonkowie często o tym nie wiedzą, nie są informowani, że pierwsze podejście to jest tak naprawdę pierwszy krok i najczęściej rozczarowanie tych małżonków, natomiast muszą przejść przez jeszcze wiele trudności do tego, żeby urodzić dziecko z in vitro.
Naprotechnologia jest metodą, która bada dokładnie przyczyny niepłodności przez obserwację fizjologicznego cyklu kobiety, tej harmonii, która jest w nas właściwie zaszczepiona w naszej naturze, gdzie mózg, gdzie ośrodki podkorowe, podwzgórze, jak gdyby pozostaje w ścisłej relacji z gonadami, z naszymi narządami wszystkimi i właściwie zaburzenie tego procesu może być różnego typu. Psychiczne, może być to stosowanie antykoncepcji, to okresowe ubezpładnianie przez leki antykoncepcyjne, które właściwie nie pozwalają kobiecie funkcjonować prawidłowo, ten cykl dojrzewania jajeczka jest jak gdyby ściśle genetycznie uwarunkowany. Jeżeli się stosuje antykoncepcję, stosuje się aborcję i różne metody, przesuwa się wiek poczęcia dziecka do powyżej 20 roku, powyżej 35-40 lat, to wtedy najpierw jest szkoła, najpierw jakieś dorabianie się, a potem dopiero mogę mieć dziecko, a wtedy już jest za późno. Najlepszym wiekiem, którym czasem poczęcia dziecka, kiedy organizm jest zdrowy, kiedy jeszcze nie zakażony różnymi niekorzystnymi czynnikami naszego środowiska, to jest 20-25 lat. To jest ten czas, kiedy najkorzystniej się zachodzi w ciążę i najlepiej. Natomiast przesunięcie wieku na późniejszy czas, na poczęcie dziecka jest bardzo niekorzystne.
Pani profesor, za chwileczkę zaprosimy także naszych widzów i słuchaczy do telefonowania i współtworzenia naszych rozmów. Pani profesor chciała dopowiedzieć jeszcze.
Tak, jeszcze chciałam dopowiedzieć, że statystyczne badania porównawcze pokazują, że skuteczność programu in vitro dla urodzonych żywych dzieci w okresie półtora roku wynosi 62%. Natomiast i w tym jest około 3-4 podejść do tego programu. 3-4 razy implantacje, prawda? I teraz w przypadku...
Plus aborcja selektywna
tak,
i plus zamrożone
biomy. Tak. Natomiast w przypadku naprotechnologii skuteczność wynosi 82%. Z tym, że w ciągu 2 lat z tego wynika, że naprotechnologia nie odbiega od programów in vitro pod względem skuteczności, co mówią ciągle, przecież to jest bardzo korzystna metoda. Wcale nie, naprotechnologia jest lepsza, bo 82% jest skuteczności.
To skąd taka śmierci... niesamowicie intensywna promocja właśnie tej metody in vitro, pani
profesor? Jest to biznes. Moim zdaniem jest to biznes. To już mówiłam na początku, to jest około 20 tysięcy takie jedno dziecko uzyskane. A kto te pieniądze bierze?
Wśród tych wyników, o których pani profesor mówiła, także kiedyś spotkałem się z dramatycznym świadectwem matek, które zdecydowały się na metodę in vitro. Konsekwencje psychologiczne, bardzo głębokie, rozdarcie emocjonalne, nawet w wielu przypadkach porównywalne z syndromem postaborcyjnym.
No bo to jest syndrom postaborcyjny. Przecież to przeżywa się, to traci się te dzieci, które są właśnie zamrożone, bo to one przecież, one nigdy już potem nie będzie ich. Co z tego, że mówimy, że będą adoptować ludzie? Dwoje, troje dzieci, a przecież około 1 000 000 jest zamrożonych zarodków na świecie. My nie mamy dokładnie danych w Polsce na przykład, ale Amerykanie podają, że około do 1 000 000 dochodzi na świecie tych zarodków. Bo takie są dane, bo tam się podaje te dane. U nas w Polsce było do stycznia, kiedy pisałam artykuł do medium naszego Gazety Dolnośląskiej Lekarskiej, to do stycznia było 18 ośrodków, które prowadziły te procedury w Polsce. Teraz kilka się wycofało, bo muszą stałe sprawozdanie, co się z tymi zarodkami dzieje, gdzie one są. Potem następuje jak gdyby też takie zagrożenie handlu tymi zarodkami, kupowania, do wysyłania za granicę, do Niemiec. Potem jest cały szereg prawnych dylematów.
I o tych dylematach mówimy także podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat spotkania, wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka, ale dotykamy również tych zagadnień, które dotyczą stanu zdrowia kobiety i całej procedury in vitro. Państwa bardzo serdecznie zapraszam do telefonowania do naszego studia i współtworzenia naszych rozmów. Przypomnę, że gośćmi naszego dzisiejszego spotkania są pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska z Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Oddział Dolnośląski i pani Ewa Gejsztor, także pracownik Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Numery telefonów do naszego studia są następujące. Dla Polski Północnej 56 657 00 11. Dla Polski Południowej 56 657 00 12. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 00 13 i 56 657 00 14. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Użytkownicy tej telefonii do naszego studia dzwonią bezpłatnie. Pani profesor, temat ważny, bo tak jak mówiliśmy, z tym tematem stajemy w ogniu różnego rodzaju dyskusji toczących się w parlamencie, toczących się w mediach, ale także
w służbie zdrowia.
I
ale Kościół też zabiera swoje właśnie głos. Bo in vitro nie do pogodzenia z nauką, dekalogiem, Ewangelią. I tutaj ja bym przywołała list biskupów polskich przeciwko metodzie in vitro do prezydenta Polski. Także Kościół pokazuje tą istotę rzeczy, że to godność człowieka jest każdego. I nie wolno nam zabijać dzieci.
Kolejny etap walki z cywilizacją śmierci. Także
tak jest. Metoda in vitro wpisuje się w cywilizację śmierci. Nie życia.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, ja jestem, ja dzwonię z Wrocławia, słucham właśnie audycji z wywiadu z panią profesor Sadowską, ponieważ mam dorosłą córkę, która nie było szans, ponieważ mając 16 lat stwierdzono u niej na jajniku jedno od razu wycięto, piany zespół w szpitalu, nie będę mówić w którym, a na drugim zaczęło narastać, więc miała 3 operacje. Wyszła za mąż za brata, młodszego brata mojej synowej i wyszła za mąż w 60, nie pamiętam którym roku, a trzecim chyba, przepraszam bardzo, to nie będę mówić. I ja stanęłam do modlitwy na kolanach. Dzień w dzień się modliłam przez 7 miesięcy na kolanach, a prosząc, to po prostu tam modlitwy, że Panie, Ty powiedziałeś w swoim słowie, że o cokolwiek poprosimy Ojca tego, który jest w niebie, imię Twoje dasz nam. I codziennie nasączałam ją modlitwą. Prosiłam, po prostu pukałam do drzwi. I proszę sobie wyobrazić, teraz właśnie poczęła, Ewa jest panią magister, jej córka ta, która urodzona, a drugą już bez modlitwy urodziła. Z mojej modlitwy. Ania skończyła na medycynie 3-letnią kończą szkołę, ja to mówię, gotowania kartofli, organizacja żywienia. Wspaniałe dziewczyny i naprawdę zachęcam do modlitwy. Proszę to jeszcze powiedzieć. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Po prostu, wiem na pewno. A pierwsze, i moja sąsiadka tu z innego, ja mieszkam na Inżynierskiej 68, a sąsiadki synowa nie mogła począć. I proszę sobie wyobrazić, to gdzieś było tak przed Wielkanocą, nie pamiętam, w każdym bądź razie po miesiącu usłyszałam, że ona poczęła dziecko. Pierwsze dziecko poroniła, bo to pani magister WF-u, ta synowa tej mojej znajomej. I ja mówię, nie martw się, Krysiu, będziemy się modlić. Proszę sobie wyobrazić, że urodziła Marysię, a potem na drugi, taki sam czas, za 3 czy ileś lat, urodziła Anusię. Też i wiemy na pewno, że moc modlitwy jest wielka, jeżeli tylko się skupi człowiek na stawaniu w prawdzie o sobie, stawaniu, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych i o cokolwiek poprosicie w imię moje Ojca mego, który jest w niebie, da wam. Nie będę przecież uczyć was, kochani moi.
Pani Józefo, dziękuję serdecznie za ten głos z Wrocławia. On wywołał taki sympatyczny uśmiech i na ustach pani profesor, i na ustach pani Ewy, bo myślę, pani Ewo, w tym całym procesie pytania się w obecności Pana Boga o decyzję, którą macie podjąć, to modlitwa była tą siłą, która was prowadziła.
Dokładnie tak. I też wiedzieliśmy, że to Pan Bóg zdecyduje o tym, jak będzie wyglądało nasze życie i jaką drogą dzieci do nas przyjdą.
Pani profesor, rola modlitwy?
Ja uważam, że modlitwa jest na każdym kroku człowiekowi potrzebna. Nie Panu Bogu, tylko człowiekowi, żeby był pewien, że co czyni, to jest właściwie etyczne, moralne, że nie czyni drugiemu krzywdy i że łatwiej mi się pracuje, jeżeli się modlę. Ja zaczynam dzień od modlitwy, wstaję wcześniej, żeby się modlić i wtedy ten dzień jest taki długi, tak dużo jest czasu na wszystko. Można wszystko wymodlić, i dziecko wymodlić, i zdrowie, i własne zdrowie.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja, halo.
Halo, kłania się Wojciech z Łodzi.
Proszę
Wojciech. Za zapytanie, pani doktor, co jest przyczyną powodzenia tego in vitro? Pani doktor powiedziała biznes. Biznes to jest drogą pośrednią. Przede wszystkim to jest to, żeby produkować ludzi starych. Eutanazja młodych, zdeprawować, uprzedmiotowić człowieka i to jest przede wszystkim. Pani doktor, tego nie wypada powiedzieć. Ja to mówię na własną odpowiedzialność. Bojcie z Łodzi. Taki jest cel tej szatańskiej masonerii, tego szatańskiego planu. To jest po to, żeby produkować ludzi takich, jakie są potrzebne dla tych bogaczy, dla panów Soroszów i tych innych, nieprawda, Rockefellerów i jeszcze innych. Tyle chciałam tylko powiedzieć. Z Panem Bogiem, szczęść Boże i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani profesor?
Ja myślę, że człowiek jest pyszny. Pycha człowieka, że mogę stworzyć człowieka, że mogę ja decydować, że powstanie ten właśnie człowiek, że ja z materiału, chociaż przecież jajeczek on nie stworzył, to Pan Bóg dał życie poprzednim kobiecie, która wyprodukowała jajeczko, materiał genetyczny, czy plemniki mężczyzna. I teraz, ale ja mogę tak się nauczyłem, tak jestem mądry, poznałem z drzewa wiedzy tą mądrość i mogę sobie manipulować. Nie pamiętam, że moje tworzenie jest obarczone dużą niedoskonałością. Moje dzieła nie są tak doskonałe jak Boga. Dzieła, które są doskonałe, są bardzo dobre, szczególnie jak chodzi o stworzenie człowieka.
No i tracimy też, pani profesor, tą pamięć historyczną, którą powinniśmy mieć.
Tak.
Ideologie różnego rodzaju, w których to człowiek stawiał siebie na miejscu Pana Boga, zawsze kończyły się katastrofą dla człowieka.
No to ta eugenika selektywna tutaj jest też właśnie bardzo niekorzystna i tą eugenikę selektywną od najwcześniejszego okresu, kiedy te zarodki już możemy, diagnostyka preimplantacyjna, to jest też ta eugenika, wybieram ja, ale wcale nie wiem, czy to jest najlepszy, czy gorszy, prawda? Jan Paweł II, nasz wielki autorytet, piętnował wielokrotnie tą eugenikę selektywną i każdą eugenikę związaną z totalitaryzmami.
Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina ze Świętokrzyskiego. Proszę, ja chciałam z panią profesor powiedzieć, że jeżeli pani profesor przychodzi do Radia Maryja, to niech będzie przygotowana tak jak należy, a nie czytając kartki i przekładając kartki. Ma to wszystko
pani
tak
Janino,
napisane.
Pani Janino, przepraszam najmocniej. Jest to przygotowana, pani profesor, prezentacja, aby także widzom telewizji Trwam można było pokazać obrazowo i podjąć ten trudny temat, który przecież podejmujemy.
Dzisiaj nie można wykładu mówić bez wizualizacji pewnych zagadnień.
Dlatego pani Janino, proszę przyjąć to i serdecznie pozdrawiam.
Ja odsyłam także do literatury, do artykułów, które pisałam w Medium czy w Służbie Życiu w gazetach od 2008 roku. Te problemy są bardzo dobrze znane i są treścią wykładów dla studentów medycyny, lekarzy przyszłych, dla fizjoterapeutów czy dla pedagogów. To są przerobione przeze mnie tematy bardzo głęboko. To, że jestem bardzo przejęta tym wystąpieniem i posługuję się wykładem, prezentacją, bo taka już w tej chwili jest technika prezentacji na uczelniach wyższych.
No i mamy nadzieję, że także widzą telewizję Trwam, tym, którzy oglądają nas, te zagadnienia przez to stały się bliższe, bo przecież obraz także mocniej do człowieka przemawia. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo?
Tak, tak, jestem.
Radio Maryja, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dzień dobry, Marta spod Warszawy. No ja tu się z panią profesor nie mogę zgodzić. Jestem matką dziecka poczętego z in vitro. Pierwsza sprawa. Nie była niska masa urodzeniowa, bo moja córka ważyła 4200, jest zdrowym dzieckiem. I to, co słyszę, no to bije tylko i wyłącznie w moje dziecko.
Ja chciałabym...
Tak, pani Marto, dziękujemy za ten głos, a już goście chcieliby się odnieść do tej wypowiedzi. Pani Ewo, bardzo proszę.
Tak, ja podczas tego programu właśnie cały czas mi brakowało tego stwierdzenia, że my absolutnie nie chcemy tutaj sądzić nikogo, ani pokazywać, że te dzieci są gorsze, że chcemy je jakoś stygmatyzować. Absolutnie nie. Każde dziecko, przynajmniej w naszych oczach katolików, chrześcijan, jest darem Boga. Chcemy jedynie pokazać, że jeżeli będziemy ingerować w nasze geny, w nasze życie, tak od początku, to niestety, ale kolejne pokolenia mogą już mieć ten materiał genetyczny mocno zmieniony. Jest pewna modyfikacja. Natomiast absolutnie nie chcemy kogokolwiek krzywdzić w ten sposób, że ja osobiście też znam dzieci z in vitro i powiem szczerze, że są wspaniałe dzieci i nie traktuję ich inaczej tylko dlatego, że poczęły się w inny sposób. Patrzę na nie i widzę, że mają kochających rodziców, same kochają i potrafią, są pełne życia żywiołowe, ale to są, trzeba też popatrzeć na to jakby globalnie. Część dzieci rodzi się oczywiście statystycznie rzecz biorąc z normalną wagą urodzeniową, ale jednak przy in vitro jest większe prawdopodobieństwo, że te dzieci urodzą się z niską masą urodzeniową.
Poza tym ja prowadzę dzieci, które ryzyka, które w dużej części tych dzieci, które są właśnie poczęte drogą in vitro, one wymagają szczególnej troski. One poczęte zostały w taki sposób bardzo trudny, z takim dużym samozaparciem. Tak wiele kosztowały nas, dlatego też wszystkie te dzieci poczęte drogą in vitro zaliczamy do tak zwanych dzieci ryzyka i im się należy bardzo szeroka opieka i profilaktyka innych schorzeń, żebyśmy wcześniej mogli zdiagnozować zaburzenia i podjąć terapię, to podjąć stymulację prawidłowego rozwoju. Dlatego też uczulamy na to mamy, które często nie chcą mówić nam o tym. Dopiero po wielu wizytach dowiadują się, a to dziecko jakie, z wywiadu czasem, jaka była przeszłość w okresie życia prenatalnego, no nie wiem. No a dlaczego nie? No bo to ja dziecko to poczęłam in vitro. Prawda? Nie wiem, jaka jest historia genetyczna tego mojego dziecka, prawda? Albo też dzieci, które, no to samo odnosi się do dzieci adopcyjnych, że często zacierana jest ich historia, ale tutaj musimy czuwać, że dziecko jest dzieckiem ryzyka, ryzyka nieprawidłowego rozwoju, bo jest obciążone, bo to są czynniki, które działają niekorzystnie w pierwszym momencie życia człowieka, czyli wtedy, kiedy mogą być różnego typu zaburzenia epigenetyczne, które my nie widzimy najpierw, które mogą dopiero się ujawnić w późniejszych pokoleniach. Niezależnie od tego, ja odsyłam do prac i wykładów pani profesor Midro z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, genetyka, która opracowywała i brała udział w kilku konferencjach, właściwie opracowała wiele referatów na temat zaburzeń genetycznych u dzieci in vitro.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo.
Szanowny Boże, Zygmunt Okarski z Rzeszowa się kłania.
Witam Panie Zygmuncie.
Chciałem zwrócić na jedną uwagę, na którą się w ogóle nie zwraca. Jak słyszałem z wykładu Pani Profesor, zresztą ja wiedziałem o tej metodzie, że ta metoda uśmierca około od 20 do 30 ludzkich istnień. Mówimy ciągle o zdrowie, o wpływu zdrowia właśnie tej metody na zdrowie fizycznego, na zdrowie matki, na zdrowie dziecka. A nic się nie mówi o zdrowiu psychicznym urodzonego dziecka. Bo jak gdybym się on dowiedział, że urodziłem się tą metodą, miałbym duży żal do rodziców za ich egoizm i miałbym duże obciążenie psychiczne tym syndromem śmierci, żyjąc z myślą, że mój byt uśmiercił co najmniej 20 do 30 istnień ludzkich. Nie dałbym sobie z tym rady. I podejrzewam, że dzięki Bogu może bym żył, ale gdybym nie miał Boga w sercu, to być może doprowadziłoby to do samobójstwa. Takie moje jest spostrzeżenie, uwaga. Prosiłbym o odpowiedź.
Dziękuję ślicznie, panie Zygmuncie, pani profesor.
Ja chciałam powiedzieć, że jest to ogromnym stresem dla dziecka, które się dowiaduje, że zostało poczęte drogą in vitro. Ja mam w swojej opiece dzieci, które bliźniaki, na przykład jedno dziecko jest zdrowe bez piętna, drugie dziecko jest zespołem Downa, ponieważ właśnie tak jak u kobiet w starszym wieku częściej rodzą się dzieci z zaburzeniem genetycznym, jakim jest zespół Downa, tak samo tutaj dochodzi do, niezależnie od tego, czy przeglądamy te zaburzenia, urodziło się dziecko dwojaczki, jedno zdrowe, drugie z zespołem Downa, to nie chroni. I teraz też rozmawialiśmy z matkami tych dzieci, które są szczęśliwe, matki, dzieci są zdrowe, ale nie wiem, co będzie dalej, opowiadają mamy. Jest zmniejszona odporność, jest wcześniactwo części, a w związku z tym to jest to jak gdyby większa liczba czynników zagrożenia prawidłowego rozwoju. I to, że jedno dziecko jest zdrowe, dobrze się wychowuje, może być tak. To całe szczęście dzięki Panu Bogu, ale większość dzieci jednak ma więcej czynników ryzyka tą metodą poczętych dzieci. Dlatego my musimy czuwać, bo to zbyt dużo nas kosztowało i społeczeństwo i rodziców, żebyśmy o tym nie pamiętali. Jest to tylko uczulenie i potem też stała kontrola psychologa, bo jeżeli się dziecko dowiaduje o takim, że poczęte zostało, to
no po drodze ileś tam zostało unicestwionych istnień w ręku z metodą, prawda,
związaną. I proces szukania, matki i ojca.
To, bo matka to może widzieć, bo to jest moje dziecko, ale tak, gorszy problem jest z tymi dziećmi, które są jest matka nosicielka, ma donator komórek jajowy, donator plemników. W Ameryce jest w tej chwili bardzo wiele procesów właśnie. Można poczytać to w internecie, że na przykład proces pary lesbijskiej, która ma dziecko z in vitro, no i dawca nasienia nie zgodził się na płacenie alimentów. Bo zasądziła pani, bo się rozeszło na małżeństwo lesbijskie i kobieta, która została z tym dzieckiem, zasądziła ojca, dawcę nasienia. A z tym okazało się, że on złożył takie oświadczenie, że nie ponosi odpowiedzialności za dziecko poczęte z jego nasienia. To też są takie problemy, dylematy prawnicze. Także jeżeli ten proces, ta metoda tworzenia dzieci, tworzenia ludzi, stwarzania gdyby ludzi, musi być prawnie uregulowane, bo jest bardzo wiele dylematów. Podobnie jak ten słuchacz przedtem powiedział, że nie dałby rady przeżyć tego z tym piętnem, z tą grozą, że obok on żyje, a ileś tam osób nie żyje. Taki to jest zespół poaborcyjny przecież. Dzieci poczętych po urodzonych po bracie, który był abortowany, czy dzieci, które zostały uratowane, mimo że była podjęta aborcja względem nich. To są te dylematy psychologiczne, to znane są w literaturze.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Andrzej z Warszawy.
Witam, panie.
Ja chciałem zadać takie pytanie w 50% jakby dotyczące kwestii medycznych, a w 50% kwestii etycznych. Mianowicie, pierwsza część jest taka, że czytałem w wielu opracowaniach, że pary jakby starające się o dziecko w naturalny sposób, gdzie często trwa to wiele miesięcy, a nawet lat, że też w zupełnie naturalny sposób od kilku do kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu przypadków jest takich, gdzie dochodzi do zapłodnienia, natomiast zapłodniona komórka, czy w tym momencie już człowiek, w sensie jakby nauki Kościoła, nie zagnieżdża się w macicy, tylko obumiera. I czy w tym momencie, to już jest jakby druga część dotycząca etyczna, czy załóżmy dochodzi do poronienia na wczesnym etapie, czy matka nie jest w stanie donosić ciąży, tylko na jakimś wczesnym czy średnim etapie traci to dziecko. Czy to nie jest w jakiś sposób, nie może być interpretowane jako, no może nie morderstwo, bo to nie jest robione świadome, to nie jest jej wina, no ale jednak ona też jest jakby pośrednio sprawczynią tego, że istnienie, czy kilkanaście istnień ludzkich zostało no niedonoszone, czyli poniekąd uśmiercone. Także to tylko, mówię, te dwie kwestie, medyczna i etyczna.
Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Andrzeju, pozdrawiamy Warszawę. Pani profesor,
wydaje mi się,
bardzo
że
proszę.
To nie jest wina kobiety, która nie donosi, bo jest to choroba, prawda? Niezdolność donoszenia, Pan Bóg nie dał jej mocy fizycznej, psychosomatycznej, żeby mogła donosić to dzieciątko. Prawdopodobnie jest to jakieś zaburzenie medyczne, zaburzenie genetyczne. I w związku z tym, dlatego jest niepłodna. A człowiek chce w swojej pysze, ja jednak dokonam tego. I wtedy zostaje, no jest porażka.
Ale w takiej sytuacji właśnie, tu jest świetnie przedstawiony ten problem, warto sięgnąć po metodę właśnie naprotechnologii, która przy nawykowych poronieniach, czyli poronieniach powtarzających się u kobiet, pomaga. Wykrywa przyczynę, a w związku z tym może podjąć właściwe leczenie. To jest właśnie też taka różnica między in vitro, która właściwie daje nam dziecko, ale kolejny raz musimy sięgnąć znowu po tą metodę, ponieważ kolejny raz nie jesteśmy w stanie spłodzić naszego dziecka naturalnie. Natomiast naprotechnologia, jeżeli już wyleczymy problem, wyleczymy kobietę, tak, i mamy pierwsze poczęcie, i donoszenie tego dziecka, pierwsze narodziny, to każde kolejne dziecko może narodzić się naturalnie. Czyli leczymy przyczynę problemu, a nie dajemy już tylko efekt w postaci właśnie dziecka. Więc jest to po pierwsze bardziej skuteczne, bo ja bym chciała szczególnie zwrócić na to uwagę. My mówimy o in vitro, ale tak naprawdę mówimy o in vitro kontra tej nowej metodzie, która jest mało rozpowszechniona. Myślę, że większość telewizorów w ogóle nie wie o istnieniu tej metody. A ona jest świetną alternatywą i do tego naprawdę leczy. Te kobiety, które mają właśnie tego typu problem, mogą dzięki tej metodzie mieć dzieci w tej chwili i to
tak, ja chcę zwrócić uwagę, że już niemalże we wszystkich miastach są takie poradnie, są takie pracownie. We Wrocławiu też jest przy ulicy Rydygiera, w Akademii Medycznej pan profesor Marian Gabryś zajmuje się tą metodą i jak gdyby prowadzi poradnictwo. Istnieje już wiele wyszkolonych pracowników, lekarzy, ale także cywilnych pracowników, którzy zajmują się tym szkoleniem, diagnozowaniem. Jest to metoda Creightona, prawda? Która no, daje szansę na rzeczywiste poznanie przyczyny. I teraz w naszym państwie nie powinniśmy propagować metody, która jest szkodliwa ze wszystkich punktów widzenia, natomiast propagować inną metodę na protechnologię. Te dwie metody powstały w podobnym czasie, ale in vitro została szybko rozwinięta jako odpowiedź na to, że uszczęśliwię kogoś, natomiast na protechnologię z braku pieniędzy po prostu została jak gdyby z tyłu. I dopiero dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przy Fundacji na Watykanie powstały te ośrodki i pan profesor Hilgers właśnie jak gdyby zachwycony tą metodą encykliką Humanae Vitae właściwie zwrócił się w tą stronę. Właśnie leczenie prawidłowe niepłodności kobiecej i męskiej. I to już jest w tej chwili fakt dokonany, badania są, prace są i należałoby w naszym systemie propagować to, dawać pieniądze na profilaktykę najpierw, żeby nie rozprowadzać, nie propagować antykoncepcji, nie skracać, właściwie ubezpładniać okresowo kobiety przez antykoncepcji, nie prowadzić potem aborcji, ale właśnie propagować właśnie zdrowy tryb życia, higieniczną, fizjologiczną jak gdyby metodę współżycia bez środków antykoncepcyjnych, tylko właśnie w sposób naturalny korzystać z praw natury, które gdyby nami rządzą i ta okresowa bezpłodność, czy okresowa płodność naturalna, która daje szansę na poczęcie dziecko, wykorzystywać wtedy. Natomiast współżycie seksualne, które daje ogromną przyjemność i która jest jak gdyby tym wielkim motorem życia ludzkiego, można przecież kontynuować właśnie w sposób świadomy, zgodnie z prawami fizjologii właśnie cyklu płciowego kobiety. Tylko trzeba po prostu się nauczyć tego, w jaki sposób można współżyć bez konsekwencji powołania nowego życia albo powołać wtedy to nowe życie, kiedy mamy korzystne warunki, kiedy jak gdyby pragniemy tego właśnie z całego serca jako w małżeństwie. Nie, najlepiej, że to jest sakrament małżeństwa, a nie wolne związki.
Dziękuję serdecznie. W kontekście wypowiedzi pani Ewy pragnę przypomnieć widzom telewizji Trwam, że w tym studiu niejednokrotnie podejmowaliśmy tematy związane z metodą naprotechnologii i przygotowujemy się do premiery, myślę, niebawem. Ta premiera już nastąpi, cyklicznego programu z najwybitniejszymi specjalistami z naszej ojczyzny, programu dotyczącego właśnie naprotechnologii. Bardzo proszę, Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
I będzie to chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Jestem Kazimiera z Lwówka Śląskiego. Jestem mamą czwórki dzieci i babcią 14 wnucząt. Bardzo się cieszę, że ten temat jest poruszony. Halo?
Tak, tak, słyszymy się. Proszę kontynuować, pani Kazimiera.
Bardzo się cieszę, że temat jest poruszony. Dziękuję zaproszonym gościom, ponieważ bardzo często w gronach kobiet są takie dyskusje. I ja mam takie przemyślenia własne na ten temat, że jeśli chcemy robić za Pana Boga, to błądzimy, bo jeśli Bóg stwarza człowieka i doprowadza do tego, że są, czy dopuszcza do tego, że są na świecie choroby, że są różne nieszczęścia w sensie medycznym, to na pewno przewidział w stworzeniu ludzkim ratunek dla tych chorób. I wielu geniuszy zostało usuniętych z tego świata poprzez aborcję i poprzez takie metody jak in vitro, bo my wybieramy jako ludzie, wybieramy dorodne czy nawet zdrowe zarodki, natomiast Bóg wie, w kogo wciela mądrość i w kogo wciela rozum. I to jest Boże prawo wielkie. Ja kiedyś napisałam taki wierszyk, powiem tylko malutki fragmencie, do matki, która jest, będzie mamą. Uściel miłością, ciepłe posłanie i pięknem napełniaj swą duszę, czekając cierpliwie na czułe spotkanie z nowym być może geniuszem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pani Kazimiero, dziękujemy za ten głos, myślę, współbrzmiący z tym, o czym mówimy, pani profesor.
Tak, myślę, że tak, że do stworzenia człowieka potrzebna jest miłość Boga do człowieka, która jest zawsze, niezależnie jaki ten człowiek jest, potrzebna jest miłość człowieka do człowieka, rodziców, i jest miłość potrzebna matki, ojca do własnego dziecka, jakie by ono nie było, dorodne, czy też kalekie, czy też niewydarzone w późniejszym okresie przez nasze, czy te rozwijające się nieprawidłowo na skutek różnego typu błędów naszego postępowania. Pan Bóg jednakowo kocha wszystkich ludzi i dla wszystkich świeci jednakowo słońce i pada deszcz. Dlatego więcej miłości właśnie w poczynaniu dzieci, więcej miłości w wychowywaniu ich i darzeniu ich własnym sercem. Wtedy będzie nam łatwiej żyć na co dzień.
Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Władysława z Zachodniopomorskiego.
Witam.
Ja właśnie chciałam się odnieść do słów młodego człowieka, który właśnie mówił o dwóch aspektach odczucia, ale chodziło o przypadki naturalnego nie zagnieżdżenia się tam tego zarodka i tego, i że to można potraktować też za takie traumy, na przykład jak te przy tej metodzie in vitro, czy coś takiego. I ja chciałam właśnie powiedzieć, że to absolutnie nie można porównywać jednego z drugim. Dlatego, że przeżyłam to sama, to były lata, co prawda, 60., kiedy tam o takich naukach jak na technologia, to się tam in vitro jeszcze nie było nawet mowy. I przeżyłam to, że nie miałam problemu z zajściem, ale donoszałam ciążę do 24 tygodnia i się rodziły dzieci. Rodziło się jedno, na przyszły rok urodziło się drugie, w tym samiutkim czasie 24 tygodnie ciąży dzieci rodziły się takie, które w dzisiejszym czasie by już żyły, a wtedy nie miały warunków stworzonych jeszcze do przeżycia, po prostu w szpitalu się rodziły, ale były skazane na śmierć. I potem po dwóch latach od czekania przeleżałam całą trzecią ciążę w klinice, od samego stwierdzenia ciąży przeleżałam w klinice 2 miesiące tak zwanym plackiem, wszelkie badania przeprowadzone, podejrzewanie konfliktu serologicznego i tam różnych innych badań i wszystko, no i dzięki temu, że byłam tam i pod opieką lekarską, miałam warunki stworzone do tego, że mogłam przeleżeć 2 krytyczne miesiące plackiem tak zwanym, dzięki temu ten kryzys minął i donosiłam ciążę, no i mam córkę, już w tej chwili ma 47 lat i potem za 2 lata już bez, no problemy były, ale już w domu dochodziłam z drugą ciążę, ale trauma, która mi została po urodzeniu, bo to były dzieci, już takie po 1000 gram ważyły i rodziły się żywe. Tylko że one były skazane od razu na śmierć, bo nie było tam inkubatorów, nie było żadnej pomocy. I to dziecko na oczach po prostu umierało, serduszko przestawało bić, umierało, nie miało udzielonej pomocy odpowiedniej. Ale to nie można tej traumy. Ja to pamiętam, ja to przeżywam, tym bardziej, że to były czasy, kiedy tych dzieci jeszcze nie wydawano. Nie wiadomo było, co z nimi zrobić. To były dzieci, które już w tej chwili to by był pochówek jakiś był. Ja nie wiem nic, co się z nimi dzieje. Ja przeżywam to, ale to absolutnie nie można porównać z takim czymś, co się robi pod wpływem własnej jakiejś decyzji. Bo to było poza mną.
To był gorycz, to była śmierć dziecka po prostu, ale to absolutnie nie jest to samo, co jakieś tam manipulacje nieudane i tam czy udane, czy takie. Ja obciążona się tym nie czuję, bo na moją miarę, być może, że mogłam coś tam robić, ale to były warunki, jakie były i no mówię, tak było jak było, ale to nie można porównywać. Także ten pan, który porównywał to i tam o tych dwóch aspektach mówił, to nie miałbym jednak moim zdaniem racji.
Panie Władysławu, ten pan się pytał, ten pan się pytał i myślę, że również to świadectwo pani stało się swoistego rodzaju światłem dla tego pana, który dodzwonił się do naszego studia. Pani profesor,
tak,
bardzo proszę.
Tak, ja myślę, że właśnie to jest to nieświadome, to jest wielkie nieszczęście. Dzisiaj możemy te dzieci, ten problem traumy kobiety, które rodzi się dziecko przedwcześnie, umiera, jest traumą, rodzi się nawet, jeżeli we wczesnym okresie, nawet w pierwszych tygodniach. Dzisiaj mamy ustawę od 2 czy 3 lat, która możemy jak gdyby wycelebrować pogrzeb tego dziecięcia i całe w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrować, że żyło, że było i że to jest ten nasz anioł, który za nas się modli w niebie przecież. To jest człowiek.
Pani Ewo?
No, ja myślę, że rzeczywiście, nawiązując jeszcze do tego, co mówiła słuchaczka, że to jest taka duża trauma dla kobiety i jeżeli ona ma możliwość w tej chwili pochowania tego dziecka, pożegnania się z nim, to jest naprawdę duży dar w tej chwili dla tej mamy, że może oddać to dziecko tak oficjalnie i się z nim pożegnać. Na pewno to, co było w latach 60. było dużo większą traumą niż w tej chwili.
Czas naszych rozmów niedokończonych dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję widzom Telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszych rozmów. Państwu przypomnę, że podjęliśmy temat wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka. Przy podjęciu tego tematu wyszedł cały szereg innych zagadnień bezpośrednio związanych z metodą in vitro. W studiu Telewizji Trwam gościliśmy panią profesor doktor habilitowany Ludwikę Sadowską z Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Oddział Dolnośląski. Bóg zapłać. Pani profesor, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Była także z nami pani Ewa Gejsztor, pracownik Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dziękuję ślicznie pani Ewo. Dziękuję również i państwu. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.